Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie melduje się Krzysztof Polasik, za konsoletą Krzysztof Jankowski. Zapraszamy na pierwsze w tym roku pół godziny z wojskiem na naszej antenie.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dziś w programie skupimy się na tym, co było. Podsumujemy ostatni rok z perspektywy Poznania i regionu.
Oczywiście to jest krok pierwszy, ale widzicie panowie, że pracownicy WZM już są na czołgach.
Jak państwo słyszycie, będzie dużo o przemyśle wojskowym. Później gość magazynu wojskowego i najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej.
Wojna ukraińska jest kluczowa, no bo ona dalej dokonuje gwałtownych przewartościowań, wpływa na cały szereg decyzji.
Tutaj żadnych zaskoczeń chyba nie ma. Nie będzie też zaskoczeniem, że zaczniemy od serwisu wojskowego, który jak zwykle przygotował Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Zaczynamy od wspomnienia bohatera. Rok temu, 4 stycznia, zmarł Jan Henryk Podchorski, pseudonim Zygzak i Marciniak, generał Brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Był ochotnikiem w Batalionie Obrony Narodowej w kampanii wrześniowej 1939 roku. W czasie II wojny światowej żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. Uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz wyklęty, działacz powojennej konspiracji antykomunistycznej, represjonowany i więziony przez władze PRL. Jan Podchorski zmarł 4 stycznia 2023 roku w Poznaniu. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu miłostowskim. Informacje agencyjne. Szef unijnej dyplomacji rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim o dozbrajaniu Ukrainy i zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. Josep Borrell poinformował o tym na portalu X. To reakcja na ostatnie masowe rosyjskie ataki z użyciem rakiet i dronów na infrastrukturę i ludność cywilną Ukrainy.
Jest zgoda co do potrzeby zwiększenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym rakietami dalekiego zasięgu i rakietami przeciwlotniczymi, napisał szef unijnej dyplomacji po rozmowie z polskim ministrem spraw zagranicznych. Obaj politycy omówili też sposoby zaostrzenia sankcji wobec Rosji, by wyeliminować luki, które pozwalają na ich obchodzenie, bo zwiększony europejski eksport do krajów spoza Unii może trafiać do Rosji, podkreślił Josep Borrell. Obchodzenie restrykcji to problem Unii od dłuższego czasu. Ostatnie pakiety sankcyjne wymierzone w Rosję, a jest ich w sumie 12, koncentrowały się właśnie na usuwaniu luk, między innymi na uderzaniu w firmy, które dostarczają Rosji produkty i technologie potrzebne do prowadzenia wojny na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
W rosyjskiej niewoli wciąż znajdują się ukraińscy żołnierze i cywile. Źródła, do których dotarło Polskie Radio, szacują, że agresor więzi od kilku do kilkunastu tysięcy Ukraińców. Wczoraj w ramach wymiany jeńców wróciło do domów 230 Ukraińców, wojskowych i cywilów.
Zwolnieni wcześniej ukraińscy żołnierze apelują do zachodnich państw, aby wsparły starania o uwolnienie pozostałych rodaków przetrzymywanych w rosyjskiej niewoli. Żołnierz pułku Azow, Hennadij Starczenko, który spędził w rosyjskich łagrach prawie pół roku, potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że rosyjski agresor głodzi i torturuje ukraińskich jeńców. Chcę dotrzeć do Rosjan i do międzynarodowej wspólnoty. Bardzo proszę, uwolnijcie naszych jeńców, którzy przetrzymywani są w strasznych warunkach. Tam znęcają się nad nimi i katują ich. Z jeńcami wojskowymi są też cywile, których również katują i znęcają się nad nimi. Już wcześniej ukraińskie, rosyjskie niezależne i międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka potwierdziły, że rosyjski agresor łamie konwencje dotyczące warunków przetrzymywania jeńców wojennych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
I na koniec zapowiedź wydarzenia, które dopiero przed nami. Po kilku latach przerwy Wojsko Polskie wraca do grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ogłosił to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy ci, którzy będą chcieli, mogą zagrać w 2024 roku, powiedział wicepremier. 32 finał WOŚP 28 stycznia. Jednostki wojskowe zainteresowane wsparciem orkiestry mogą się zgłaszać. Kierownictwu MON podziękował szef orkiestry Jerzy Owsiak. W serwisie wojskowym to wszystko, a za chwilę ciąg dalszy programu.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Ooh.
dużo działo się w stolicy Wielkopolski i teraz przypomnimy najważniejsze wydarzenia. Dokładnie rok temu, 4 stycznia 2023 roku, zmarł generał Jan Henryk Podchorski, pseudonim Zygzak, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego i żołnierz wyklęty. Początek roku to jednak dobre wiadomości dla przemysłu wojskowego. Polska Grupa Zbrojeniowa i należące do niej wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu podpisują umowę z koreańskim Hyundai Rotem Company. Porozumienie pozwoli wyprodukować w stolicy Wielkopolski co najmniej kilkaset koreańskich czołgów K2, mówi ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
To jest dobra informacja dla Poznania, dla Wielkopolski. To są kolejne nowe miejsca pracy, to jest utrzymanie tych miejsc pracy, które zostały tu w UZM-ie stworzone. To bardzo dobra firma. To firma, która składa się ze świetnej doświadczenia.
W marcu w Kamp Kościuszko w Poznaniu powstaje pierwszy w naszym kraju i ósmy w Europie garnizon armii amerykańskiej. To zaplecze logistyczne dla amerykańskich żołnierzy w Polsce.
To znak, że zamierzamy tu pozostać, że Stany Zjednoczone są oddane Polsce i sojuszowi NATO.
Zapewnia ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński, a amerykański żołnierz polskiego pochodzenia, młodszy chorąży Mateusz Załucki, tłumaczy.
Nasz cel największy jest ten, żeby wspierać żołnierzy i te rotacje, które przyjeżdżają na szkolenia lub wszelkie inne funkcje tu w Polsce. Logistycznie to w sumie wszystko, co potrzebują, czy to jest od żywności, do miejsca, żeby położyć głowę.
Można wreszcie mówić o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Poznaniu i Polsce. W praktyce oznacza to co najmniej roczne zmiany, które wcześniej trwały przeważnie 9 miesięcy. W marcu także w naszym regionie odbywają się pierwsze wojskowe targi służby i pracy. Cały czas trwają też treningi z wojskiem, podczas których cywile poznają podstawy wojskowego fachu. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu razem z marcowym kursem przeszkoliło blisko 500 osób.
Pokazano nam, jakie stosować chwyty, przede wszystkim chwyty obronne, na przykład jeżeli przeciwnik nas chwyci, to jak z takiego chwytu się po prostu wyrwać, jak się obronić. Dużo rzeczy, które też mogą się przydać, oby nie, w codziennych sytuacjach.
Pod koniec czerwca amerykańscy producenci czołgów Abrams i wozów wsparcia technicznego Hercules spotykają się w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu. Podpisanie umowy z General Dynamics Land System to zapowiedź stworzenia w stolicy Wielkopolski Regionalnego Centrum Kompetencyjnego Abrams, mówi prezes WZMOT-ów Elżbieta Wawrzynkiewicz.
Pierwsze Abramsy jeszcze w tym roku wjadą do deprocessingu, no i zaczynamy szkoleniem, później serwisy.
Poznań ma być centrum napraw nie tylko Abramsów zakupionych dla Wojska Polskiego, ale także dla innych europejskich armii. Jeżeli chodzi o polskie załogi, to szkolenia trwają na poligonie w Biedrusku. Dużo dzieje się we wrześniu. Prezes Elżbieta Wawrzynkiewicz za swoją pracę odbiera Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Takie samo odznaczenie otrzymuje również dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu, podpułkownik Paweł Joks.
To odznaczenie państwa. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski to jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Odnoszę wrażenie, że jest rzeczywiście chyba na wyrost i jeszcze dużo pracy trzeba będzie włożyć, żeby ten krzyż kawalerski nosić z dumą i czystym sumieniem.
W październiku ćwierćwiecze obchodzi drugie skrzydło lotnictwa taktycznego w Poznaniu. Piloci ze skrzydła przygotowują się do wylotu na szkolenia w Stanach Zjednoczonych z obsługi nowoczesnych samolotów F-35. F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach wyruszają na 12. zmianę PKW Orlik do bazy w estońskim Amarii, skąd od grudnia pilnują przestrzeni powietrznej państw bałtyckich z NATO. Żegna ich zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych, dowódcy komponentu powietrznego, generał brygady Piotr Krawczyk.
Mamy świadomość, że jest to wyjątkowy czas w kontekście wojny na Ukrainie. To jest taki dość gorący czas, chociaż co do zasady to akwen Morza Bałtyckiego jest takim rejonem, w którym operują statki powietrzne Federacji Rosyjskiej. Też w sposób rutynowy, prowadząc loty rozpoznawcze, prowadząc loty szkoleniowe, treningowe.
Koniec roku to znowu przemysł. Wspomniana już Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes WZMOT-ów, zostaje jednocześnie szefową legendarnych zakładów Cegielskiego. Fabryka znana z poznańskiego czerwca 1956 roku dołącza do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i ma brać udział w produkcji koreańskich czołgów K2. Tymczasem do WZMOT-ów na deprocessing wjeżdżają pierwsze Abramsy.
Oczywiście to jest krok pierwszy, ale widzicie panowie, że pracownicy WZM już są na czołgach. Przed nami bardzo długa droga. Budowa potencjału, budowa magazynu buforowego, zawarcie umów licencyjnych.
Deprocessing, czyli przygotowanie po podróży morskiej, a w dalszej kolejności serwisowanie, a nawet modernizacja Abramsów, to szansa na znaczny rozwój poznańskich zakładów.
Magazyn wojskowy.
Teraz podsumowanie minionego roku okiem eksperta od bezpieczeństwa. Jest z nami były poznański dziennikarz i korespondent wojenny, profesor Piotr Grochmalski. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Za nami kolejny intensywny rok, jeśli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe. Czy ma pan, profesor, swój ranking wydarzeń z tego minionego roku?
Oczywiście, w tej makroskali wojna ukraińska jest kluczowa, no bo ona dalej dokonuje gwałtownych przewartościowań, wpływa na cały szereg decyzji i w konsekwencji wojna w Strefie Gazy jako naturalne elementy stabilizacji, jakby wpisana w pewien styl działania Rosji Putina. No i zamach Wagnerowców w Rosji, który pokazał realną słabość tego państwa, pociągnął za sobą cały szereg działań, a także ofensywa ukraińska, po której spodziewano się wiele, ale ze względu na cały szereg okoliczności, jak wiemy, wojna zakończyła się, batalia zaporowska skończyła się w sposób nierozstrzygnięty. No i w tej perspektywie trzeba też widzieć wybory w Polsce. Polska jest kluczowym państwem z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego, z punktu widzenia pewnej długofalowej strategii i efekt wyborów, który w istocie oznacza kohabitację dwóch wizji, dwóch koncepcji, także bezpieczeństwa z jednej strony prezydenta, z drugiej strony rządów, realnie oznacza osłabienie pozycji geopolitycznej, geostrategicznej Polski ze względu właśnie na to wewnętrzną niejasność.
Czy wybory faktycznie mają tak duże znaczenie? To nie jest tak, że jednak Rosja to wciąż silniejszy gracz i w dużej mierze jesteśmy zdani na jego decyzję?
Wybory w Polsce były elementem, trzeba to też tak postrzegać, elementem wojny hybrydowej realizowanej przeciwko państwu polskiemu od dawien dawna. To w zasadzie pewne elementy tej aktywności Putina wobec Polski, wbrew temu, co wielu nie chciało dostrzegać. One już mają swój początek w 2004 roku. Z jednej strony w wydarzeniach ukraińskich, które wówczas miały miejsce, ale z drugiej strony w decyzjach wewnętrznych, gdzie Putin dał jasny sygnał, że Polska będzie uznawana za strategicznego wroga w perspektywie dla Federacji Rosyjskiej. Stąd właśnie w 2004 roku Rosja ustanawia, czy Putin ustanawia nowe święto, ważne święto, święto jedności Rosjan. Jest ono związane z zakończeniem smuty, czyli z takim wydarzeniem z 1612 roku, związanego ze zdobyciem Kremla, odbicia Kremla z rąk polskich, no i rzeczywiście później następuje początek dynastii Romanowów i właśnie ta wielka, coraz bardziej napierająca agresja carskiej Rosji, sowieckiej Rosji, współczesnej Rosji w ramach tych różnych koncepcji, ale jedno wspólne jest dla nich to parcie, to ekspansja. To, co swego czasu Zbigniew Brzeziński określił jako najbardziej rozpoznawalny na świecie spośród wszystkich narodów, wszystkich państw, ten mocny imperatyw ekspansji, agresji.
To może jeszcze wrócimy do Europy i Rosji, ale wśród ważnych wydarzeń z perspektywy naszego bezpieczeństwa pan wymienił także atak na Strefę Gazy. To można jakoś łączyć?
Tak, oczywiście. Bezpośrednio i pośrednio. Bezpośrednio, dlatego że ta wojna w Strefie Gazy przyciągnęła uwagę całego świata na Bliski Wschód, a Ukraina zeszła z pierwszych pozycji na drugą, trzecią, czwartą, piątą. Mechanizm jest prosty, mianowicie w państwach demokratycznych politycy patrzą pod kątem presji społecznej. W sytuacji, w której wojna na Ukrainie nie staje się tematem numer jeden, ta presja maleje. Zresztą Rosjanie to zakładali bardzo mocno w swojej strategii. Oni uważali, że w długofalowej wojnie z Zachodem wygrają, dlatego że wykorzystają słabość demokracji, jaką jest opinia publiczna. Można po prostu poprzez oddziaływanie na opinię publiczną destabilizować, osłabiać. Stąd cała złożona koncepcja tej wojny hybrydowej w tym wymiarze strategicznym Gierasimowa, ale mocno na ten temat, na przykład wojna informacyjna, czy też wojna mentalna, cały szereg różnego rodzaju koncepcji sięgających jeszcze rozwiązań Georgiego Isersona, czyli tam czasów sowieckich, ewolucji strategii operacyjnej dotyczącej właśnie działania na głębokich tyłach nieprzyjaciela, destabilizowania całego państwa. Rosjanie nie stawiają na pierwszym miejscu wojny konwencjonalnej, czy tej kinetycznej. Oni planują cały szereg działań, które w sumie mają się składać na zwycięstwo, jeśli można zwyciężyć poprzez degradację społeczeństwa, to tak trzeba robić. To w tej chwili próbują zresztą realizować wobec Ukrainy i to samo realizują bardzo intensywnie wobec Polski.
Tak, ale czy możemy spodziewać się takiej konwencjonalnej, prawdziwej, realnej wojny u nas? Dochodzi do sytuacji, w której rosyjska rakieta wlatuje na terytorium Polski. Na początku tygodnia trzeba było z kolei podnosić dyżurną parę F-16, zresztą też z poznańskich Krzesin.
No, możemy się spodziewać coraz większej ilości tego typu działań. Natomiast Rosja odbudowuje swój potencjał, znaczy z perspektywą 2027-2028, więc przyszły rok to będzie rok decydujący, czy Zachód w pole uruchomi ten potencjał, którym dysponuje, czy też odda Ukrainę. Ukrainę oddając, no, uruchamia się taki cykl procesów, który będzie oznaczał, że to, co nas mogło kosztować miliardy, będzie kosztowało nas biliony. A już pomijając to, że to totalnie wywróci całą mapę, całą geopolitykę europejską, bo zwycięzca tej wojny ukraińskiej narzuci Europie pewne ultimatum. Zastraszy po prostu Europę. Europa bez Stanów Zjednoczonych nie posiada zdolności ostraszenia i ten potencjał, który jest w stanie zbudować w perspektywie najdalej dekady.
A co powinna zrobić teraz Polska?
Stoi przed nami cały szereg problemów. Kwestia presji na to, aby na teren Polski dyslokować w ramach nuclear sharing system atomowy. Jako gwarant bezpieczeństwa Niemcy to dostały w czasach zimnej wojny. I rzecz w tym, że czas najwyższy, aby tego typu działania zostały podjęte wobec Polski. Bo to jest rzeczywiście solidny gwarant bezpieczeństwa, tym bardziej, że Rosja przesunęła swoje systemy na Białoruś. To jest dodatkowy czynnik, który powoduje, że Polska powinna mocno dążyć do tego, wbrew oczywiście niechęci Niemiec, bo to jest zrozumiałe.
To był profesor Piotr Krochmalski, dziennikarz, publicysta, były korespondent wojenny. Dziękujemy. A teraz przerwa na muzykę. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Your name. Na koniec wojskowa ciekawostka, co może znaleźć się w racji żywnościowej żołnierza? Może znaleźć się na przykład pizza. To nagranie z facebookowego profilu NATO, na którym amerykański i włoski żołnierz wymieniają się racjami żywnościowymi. Włoch próbuje pizzy.
Okay, we can survive with this.
Można z tym przetrwać, ocenia, ale odmawia kolejnego gryza. Włoch odwdzięcza się pochodzącym ze swojej racji żywnościowej ravioli al ragù. To już wszystko na dziś. Program realizował Krzysztof Jankowski, mówił do Państwa Krzysztof Polasik. Spokojnej nocy.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.